Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. 74. rozdanie telewizyjnych nagród Emmy już za nami, więc jak co roku spotykamy się, żeby porozmawiać o samej gali, ale tak naprawdę głównie po to, żeby pogadać i polecić te seriale, które zostały nagrodzone.
No i pytanie, czy wszystkie będziemy polecać, bo od razu powiedziałaś, że jesteśmy zgodne z jury, a może nie jesteśmy?
To zaraz będziemy weryfikować nasze opinie.
Szkoda czasu na złe seriale.
Mimo mojego oporu uparłaś się, żeby powiedzieć coś na temat gali. Ja jedyne, co mogę na temat tej gali powiedzieć, że prowadził ją Kenan Thompson z Saturday Night Live i była naprawdę nudna.
Była nudna, ja sobie nawet w notatkach napisałam nuda i grzecznie. Czyli nie było nic kontrowersyjnego, tak jak te rozdania nagród w Hollywood często kojarzą się z mocnymi politycznymi statementami, z hasłami odnoszącymi się do bieżącej rzeczywistości. Nie wiem, czy w tym roku wszyscy dostali prośbę albo przykaz, żeby nie poruszać tematów newralgicznych, no ale zabrakowało. No, spotykamy się w momencie, w którym pierwszy raz przede wszystkim po pandemii, po drugie jest wojna w Ukrainie, przed chwilą umarła Elżbieta II, jakby jest masa różnych rzeczy, które się wydarzyły, aborcja w Stanach, też kolejny taki temat, który rozpala również tą popkulturową bańkę, a tutaj cisza, nic, jakieś tam wspomnienie o Donaldzie Trumpie i tak naprawdę żadnych politycznych tematów.
No i ten Kenan Thompson, gość, którego żarty są dość średnie, bardzo średnie. Gwiazda kiedyś Nickelodeon, no dobrze, Saturday Night Live również. I te jego żarty, co byśmy zrobili bez telewizji. I te żarty, że jest w ogóle burmistrzem telewizji. To wszystko było tak strasznie sucharowate, ale jednak w takim złym stylu. To znaczy, on naprawdę wydawało mu się chyba, że jest śmieszny.
To było źle napisane do tego intro, gdzie praktycznie zawsze mieliśmy jakąś piosenkę na początek, albo jakąś fajne otwarcie, mowę otwarciową od prowadzącego czy prowadzącej. Tak tutaj dostaliśmy taki miks taneczny różnych serialowych motywów. No i jak ktoś zaczyna mi galę rozdania nagród telewizyjnych w roku 2022 tańcem spod muzyczki z przyjaciół, to myślę sobie, że trochę jednak już trąci to myszką.
Tak, to prawie 30 lat temu. Później Gra o Tron, oczywiście się pojawiała i różne żarty związane i motyw muzyczny z Gry o Tron.
A to też jest serial z brodą.
Tak, ponad 10 lat temu, więc właściwie mam takie poczucie, że najciekawsze, co jest dla mnie w tej gali, to jest to, że jeżeli myślę o nagrodach telewizyjnych, serialowych, no tutaj też filmowych, ale które mają znaczenie i których jeszcze warto słuchać i zobaczyć, co te jury nagrodziło i wyróżniło, no to są właśnie nagrody Emmy, bo no umówmy się, Złote Globy to już nawet nie ma co zaznaczać, że się odbyły.
Tak, no Złote Globy się skompromitowały. W ogóle coraz częściej zastanawiamy się nad tym również tutaj, w tym podcaście, czy wielkie gale rozdania nagród są potrzebne. Pandemia nam pokazała, że wcale nie, że to nie musi być po pierwsze gala, tylko po prostu jakieś wydarzenie. A fakt, że w czasach kryzysu, w czasach niedoboru, w czasach, kiedy mamy taki światowy niepokój i naprawdę mało takich jakby pretekstów, mamy mało pretekstów do tego, żeby się cieszyć, to być może te gale są nie na miejscu. I to targowisko próżności, które zostało zorganizowane po raz kolejny w Microsoft Theater, było tego potwierdzeniem. Po prostu moje życie mogłoby się bez tego obyć.
Dokładnie tak. No, jeżeli chodzi o Złote Globy, to jedyne, za czym będę tęsknić, to za Rickiem Gervaisem jako prowadzącym, bo to był prowadzący, który sprawiał, że miałyśmy o czym tutaj na ten temat rozmawiać. Ty przewracałaś oczami, ja trochę też, ale przynajmniej było o czym mówić. A tu jest tak, że nie ma o czym mówić.
Nie ma też o czym mówić, dlatego że przemówienia były bardzo krótkie, nie tylko zachowawcze i nudne, ale również krótkie, przerywane muzyką, to znaczy jak ktoś ośmielił się wypowiedzieć więcej niż 3 zdania podrzędnie złożone, to już po prostu zaczynała grać muzyka. Najfajniej oczywiście ograła to Jennifer Coolidge, która wreszcie zdobyła swoją nagrodę. Jestem bardzo szczęśliwa. Akurat to jest chyba jedyna nagroda za Biały Lotos, za której się cieszę. Teraz będziemy zresztą rozmawiać o tym serialu na pewno. No i ona po prostu nie przejmowała się tym, że leci jedna muzyczka, taka żeby już zeszła, taka pokazująca dyskretnie na to, że przekroczyła swój czas. Potem druga muzyczka. Nie, ona nawijała, dziękowała wszystkim. No bo umówmy się, ta aktorka jest już bardzo długo w show biznesie, zagrała bardzo wiele ról telewizyjnych, no i dopiero teraz została ukoronowana za właśnie rolę w Białym Lotosie, rolę specjalnie dla niej napisaną.
Możemy przejść już do tematu seriali?
Tak, myślę, że to już jest ten czas, w którym możemy przejść do tematu seriali.
To zacznijmy od najważniejszej kategorii oraz zero zaskoczenia. Najlepszy serial dramatyczny?
Sukcesja.
Oczywiście.
To już kiedyś mówiłyśmy, prawda?
Tak, właśnie mam takie déjà vu i za chwilę będę miała kolejne.
To jest chyba taka kluczowa formuła na dzisiaj, czyli to déjà vu, o którym mówisz, bo nie tylko Sukcesja, która po raz kolejny okazała się czarnym koniem rozdania nagród Emmy, tak też jest dużo więcej z tych zdublowanych nagród, bo i...
Julia Garner, Zendaya...
Drugi raz właśnie pod rząd. Też Jean Smart za Hacks dostała drugi raz z rzędu.
Tak, ale jeżeli chodzi o Zendaya, oczywiście za Euforię, za główną rolę, najlepsza aktorka w serialu dramatycznym i to jest najmłodsza, dwukrotna laureatka Nagrody Emmy, więc to też jest jakaś informacja. No oczywiście przed Zendayą wszystkie drzwi stoją otworem, trzymamy za nią bardzo kciuki. Euforia, świetny serial, Sukcesja, świetny serial.
Ted Lasso też dostał po raz drugi.
Jason Sudeikis, nawet konkretnie.
Ale to dla co też.
Tak.
Za serial komediowy. No ta Sukcesja, wiesz, jak patrzę na to, jakie seriale były nominowane w tej właśnie jednej z najważniejszych kategorii, to trochę mi żal jednak Severance, które zostało bardzo niedocenione w tym roku. Ja bym nawet pokusiła się o takie stwierdzenie, że jest wielkim przegranym akurat tego rozdania nagród Emmy. Pomimo wielu nominacji.
Tak, no po polsku Rozdzielenie, serial Apple TV+, który jest też takim przegranym, moim zdaniem, jeżeli chodzi o masową świadomość tego serialu. Gdyby to był serial, który byłby na HBO Max czy na Netflixie, ten serial oglądalibyśmy masowo, bo to jest jeden z najciekawszych seriali dystopijnych o rozdzieleniu właśnie życia prywatnego i pracy. I to jest bardzo zabawny, filozoficzny, mądry, dobrze napisany serial. No dla mnie perełka.
To jest serial, który dostał 2 nagrody Emmy, ale w takich pobocznych kategoriach za muzykę i chyba za tą początkową ramówkę, tak początkowe intro do serialu, nie jestem pewna, więc przepraszam, jeśli się akurat w tym momencie pomyliłam. Na szczęście to jest jeszcze do nadrobienia, bo wiemy, że Severance będzie miał kolejny sezon i jeszcze może te nagrody są w stanie się zrehabilitować i zorientować się, że to jest naprawdę świetny serial. I tak samo będzie z Better Call Saul, którego też mi jest trochę szkoda.
No i możliwe, że jeszcze będzie miało szansę. Z takich ciekawych decyzji, to przyznam, że nie sądziłam, że Squid Game w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym, czyli Lee Jung-jae, czyli ta główny bohater Squid Game, zostanie wyróżniony, bo rzadko nagrody Emmy przechodzą do seriali, które nie są anglojęzyczne po prostu.
Czy ja bym nawet powiedziała mocniej, to jest rewelacja tego rozdania. Jeśli możemy tutaj mówić o jakichś historycznych momentach, historycznym kroku, który został tutaj postąpiony, no to rzeczywiście właśnie w kategorii aktora. Pierwszy aktor koreański nagrodzony właśnie tą nagrodą, ale Squid Game też wygrało w innych kategoriach i tutaj to jest niezwykle istotne, że mamy do czynienia nie tylko właściwie z serialem pozaamerykańskim albo poza anglojęzycznym, ale to tego jeszcze tym koreańskim, czyli tego z tego uniwersum kultury południowo-koreańskiej.
No, dla mnie to jest rzeczywiście jedna z ciekawszych wątków tych nagród, chociaż przyznam, że całe te rozdanie i te przyznane statuetki są dla mnie dość konserwatywne. Nie ma tutaj żadnych, poza tym jednym, ciekawych zwrotów akcji. A i ten jest dość bezpieczny, bo Squid Game jest serialem, który oglądali wszyscy. I to jest taki bezpieczny wybór. To właściwie pominięcie Squid Game byłoby czymś niezwykłym niż docenienie właśnie tej głównej roli.
To może przejdźmy do kolejnych nominacji. Ja chciałam tutaj poświęcić chociaż chwilę nagrodzonemu w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym. Tutaj to jest kolejna nagroda dla Sukcesji, dlatego że zdobył ją Matthew McFadden, który gra Toma. I to jest tak, że co roku kolejni aktorzy, których jest bardzo dużo, jeśli chodzi o te role drugoplanowe w Sukcesji, dostają nominacje. Zresztą w samej tej już kategorii nie był tylko McFadden, tylko był jeszcze Nicholas Brown i Kieran Culkin, więc jest tam dużo jeszcze potencjału do tego, żeby Sukcesję nagradzać również w takich tych pobocznych kategoriach.
To już było. To znaczy Sukcesja już została obsypana nagrodami. Każdy kolejny sezon Sukcesji zostanie obsypany nagrodami. I myślę, co jest w tym ciekawego, bo tak naprawdę to rozdanie to było tak. Sukcesja, Squid Game, Euforia.
No, zapomniałaś o Białym Lotosie, który dostał Lotos, 10 nagród.
Oczywiście. Biały Lotos i niewiele więcej.
I właśnie dlatego, ze względu na Sukcesję i Biały Lotos przede wszystkim.
I Ted Lasso jeszcze, przepraszam.
To królem Emmy zostało HBO Go na spółkę z HBO Max.
No tak.
Bo to jeszcze tam zależnie od tego, jak nazywał się ten serwis streamingowy. W sumie 37 statuetek, a Netflix 26, czyli praktycznie odwrotnie jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to Netflix zdobył ponad 40 statuetek, a HBO tylko 19, więc to pokazuje tę nierówność. Z czego ona wynika, twoim zdaniem?
Z tego samego, co sprawia, że Netflix traci masowo subskrybentów. Tam już niewiele, co jest do oglądania ciekawego. Ta jakość seriali Netflixa spadła bardzo. I właściwie rozmawiamy nie o nowych serialach. Poza Squid Game to nie są nowe seriale, tylko różne kontynuacje.
No ale tam w HBO na obronę tylko Biały Lotos jest nowy, a inne są stare. Do tego jeszcze w tym roku Netflix miał Better Call Saul, które też nie zostało docenione, pomimo tego, że to już jest ostatni sezon i tylko dlatego, że został podzielony na dwa, to jeszcze ma szansę zdobyć nagrody w przyszłym roku. No i miał przede wszystkim Stranger Things, które też jest jednym z najpopularniejszych seriali z tej platformy streamingowej. I też nie miał jakiejś szalonej liczby ani nagród, ani nominacji. Na przykład bardzo wiele osób zwracało uwagę na to, że Sadie Sink powinna zostać nominowana w kategorii aktorka drugoplanowa, bo miała świetną rolę i naprawdę pokazała się genialnie w tym roku. No i to się nie stało.
Sadie Sink jeszcze będzie miała swój moment, ponieważ gra ona bardzo ważną rolę w filmie Wieloryb, The Whale, z Brendanem Fraserem. To jest film, który teraz na festiwalu w Wenecji dostał takie bardzo długie owacje na stojąco. Mogli Państwo zobaczyć filmiki, gdzie Brendan Fraser płacze, wzruszony tym, jak duże są to owacje. Przyznam, że to jest film, na który bardzo czekam i bardzo chcę go zobaczyć, więc myślę, że jej czas jeszcze nadejdzie, chociaż rzeczywiście, jeżeli chodzi o Stranger Things, to jej rola była niezwykła i to mierzenie się z traumą to był główny motyw tego ostatniego sezonu, który nie był jakimś bardzo udanym sezonem. To też jest ważne. Wydaje mi się, że też Stranger Things jest serialem popularnym, ale nie jest już serialem bardzo dobrym.
Jeszcze, żeby oddać cześć liczbom, to 19 nagród dla Disney Plus, też głównie te nagrody w takich pobocznych kategoriach. Nie wiem, co tam się wydarzyło w tych głównych.
Amanda Seyfried za Zepsutą krew, najlepsza aktorka w serialu limitowanym. Świetna rola Elizabeth Holmes, czyli tej twórczyni, właściwie mam problem, żeby nazwać to startupem, no ale oszustki, która wyłudziła miliony dolarów.
Najsłynniejszej oszustki z Doliny Krzemowej. To jest świetny serial, do tego jeszcze można sobie zobaczyć z dwóch perspektyw tę historię. Nie dość, że mamy serial fabularny, to jeszcze film dokumentalny, a ten na Netflixie. No i Apple TV Plus z 9 Emmy, w tym 4 zwycięstwa za Teda Lasso, a reszta to Severance, Dom przed zmokiem, Carpool Karaoke.
Ja jeszcze dodam do Disney Plus, bo ważny serial, który też jeszcze nie jest wystarczająco popularny w Polsce, bo najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym według właśnie tego rozdania to Michael Keaton za niezwykły serial Lekomania. Michael Keaton gra tam lekarza w takim małym miasteczku, który w wyniku współpracy, tak to możemy nazwać, korupcji związanej z firmami farmaceutycznymi doprowadza swoje miasteczko do ruin.
To jest serial, który mnie bardzo poruszył w tym roku. Jeśli to, że gra w nim Michael Keaton, to jest słaba rekomendacja dla słuchaczy i słuchaczek, to może przekonać was to, że on jest oparty na faktach. czerpie i twórczo przetwarza historię, która naprawdę się wydarzyła. Jeśli jesteśmy już przy Disney+, to też warto jest powiedzieć o serialu, którego ja do tej pory nie znałam, ale wczoraj po Gali usiadłam, wczoraj dlatego, że rozmawiamy dzisiaj w środę, po Gali usiadłam i go nadrobiłam. To jest Misja Podstawówka. To jest serial na Disney+, serial komediowy, który dostał całkiem sporo nagród i który absolutnie od samego początku, od pierwszego odcinka skradł moje serce.
Tak, to jest niezwykły serial i wiesz, ja obejrzałam dopiero 2 odcinki tego serialu, więc jeszcze większość przede mną, więc myślę, że jeszcze omówimy tutaj ten serial.
Koniecznie.
Z takich rzeczy, których ja się jeszcze bardzo cieszę, to w kontekście Teda Lasso, który jest oczywiście świetnym serialem i czekam na kolejny sezon i pozostaje w moim sercu, w mojej prywatnie pewnie 10 najlepszych serialach, to najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym to Brett Goldstein. I to jest bardzo ciekawa, bardzo zabawna rola. Jedna z naprawdę świetnie napisanych, bardzo dobrze zagranych, czyli takiego naburmuszonego piłkarza, który kończy karierę ze względu na wiek. Ma bardzo dobre serce, ale jest takim, no taki jest trochę nabzdyczony. Wiecznie wkurzony.
I ma uroczą siostrzenicę, czy bratanicę, nawet nie wiem, ale w każdym razie kuzynkę młodszą, która jest absolutnie uroczą postacią. Tam w tych komediowych serialach w tym roku się działo. Mam wrażenie, że nie ma tam żadnej słabej propozycji. Ja mam duży dystans zawsze do tej kategorii, do tych seriali komediowych. Nie za bardzo lubię seriale komediowe. Uważam, że jest kilka naprawdę kultowych serialowych komedii i długo, długo potem nic. A w tym roku jakoś obrodziło i szczerze mówiąc, nie mam poczucia, że tam są jakieś takie rzeczy, których nie obejrzałabym z przyjemnością.
Hacks, czyli świetna komedia od HBO Max, opowiadająca o takiej, podstarzałej komediantce, której lata świetności już dawno minęły i która bierze sobie jako twórczynię, pisarkę tekstów milenialkę i to zderzenie dwóch wizji rzeczywistości, dwóch doświadczeń, dwóch światów jest niezwykle ciekawe, niezwykle zabawne. Ted Lasso, no to po prostu zachwycamy się regularnie tym serialem, czyli opowieść o Amerykaninie, który zaczyna trenować jedną z najważniejszych drużyn angielskiej piłki nożnej, nie wiedząc, co to jest spalone i nie tylko.
No jest też klasyk gatunku, czyli Pohamuj entuzjazm. To jest sitcom z główną rolą jednego z najważniejszych amerykańskich komików, znanego przede wszystkim z Kronik Seinfelda, czyli z Larrym Davidem w roli głównej. No i to jest klasyk, dlatego że to jest 11 sezon? Tak, za 11 sezon został nominowany ten serial, więc naprawdę długa, długa historia za nim. I coś, co też mnie zachwyciło w tym roku, czyli serial Barry o mordercy na zlecenie, który próbuje zostać aktorem.
I to jest moje odkrycie, bo ty widziałaś ten serial, mówiłaś, że jest świetny, ja zdecydowałam się właśnie go nadrobić po Gali, mimo że tutaj nie został jakoś bardzo doceniony. To jest naprawdę bardzo dobra produkcja, niezwykle zabawny serial, no taki absurdalny humor. Przyznam, że jakoś jestem rozczarowana, że Pam i Tommy, czyli kolejna produkcja Disney+, za dużo tych plusów, już mi się mylą te plusy. Disney+, czyli opowieść o latach 90. w związku Pameli Anderson i Tommy'ego Lee, nie została nagrodzona. Myślałam, że to Lily James, a nie Amanda Seyfried dostanie tę nagrodę. Sprzątaczka, też bardzo słabo doceniona, jak na to, ile było wokół tego szumu, jak szeroko był komentowany ten serial, to jakoś nie udało się go docenić. No i wiesz, Michael Keaton fajnie, ale ten Colin Firth za schody, on mnie kusił, żeby to on dostał tę nagrodę.
Może jeszcze zatrzymajmy się chwilę, bo przy tej kategorii najlepszej aktorki w serialu limitowanym, bo ten zestaw jest bardzo ciekawy i mówi nam chyba bardzo dużo o tym, jak teraz wyglądają współczesne filmy, bo nominowane były Toni Collette, Julia Garner, za kim jest Anna, za Inventing Anna, była Lily James już wspomniana, Sarah Paulson, Margaret Qualley za Sprzątaczkę i Amanda Seyfried. I ja nie chciałabym być w skórze osób, które wymierały z tego zespołu. To znaczy, wydaje mi się, że każda z tych aktorek, no oprócz Toni Collette, bo ja bym jednak nie uznała, że to jest najlepsza aktorka pierwszoplanowa.
A ja bym jednak Sarah Paulson i jej rola w American Crime Story Impeachment, czyli historii romansu Moniki Lewińskiej i Billa Clintona, gdzie nosiła ten strój, który miał ją pogrubić, sprawić, że wygląda na osobę otyłą. Jednak to nie jest coś, co powinniśmy doceniać w 2022 roku.
No nie, ale z drugiej strony, kurczę, świetnie się wcieliła w tę rolę, nie?
Świetnie się wcieliła w tę rolę, ale jednak tutaj, wiesz, to jest całość, to jest za całość, ale rzeczywiście to jest trudna kategoria, ale wiesz co, jak ty mówisz, że to pokazuje, jak wyglądają teraz seriale, to zobacz, wszystkie te kobiety są białe.
To prawda, są białe, ale też mam poczucie, że to nie jest tak, że Emmy so white, te hasło trochę przeinaczając Oscars so white, bo rzeczywiście nie tylko prowadzący był czarny, ale też wielu zdobywców, zdobywczyni nagród również jakby została doceniona różnorodność. Mnie przede wszystkim ujęła ta scena, kiedy Shirley Ralph dostała nagrodę za rolę drugoplanową właśnie w Abbott Elementary, czyli w misji podstawówka. No, ja się bardzo wzruszyłam, bo ona tak zaśpiewała z głębi serca. Ona jest też profesjonalną piosenkarką, więc zrobiła to naprawdę świetnie. Trochę też wypowiedziała, była niesamowicie wzruszona. No, nie dało się oglądać tego, nie mając łez w oczach. No i też zdobyła Quinta Branson nagrodę za scenariusz właśnie do misji podstawówki. Ja mam też duży sentyment do tej osoby, bo pamiętam ją jeszcze, jak robiła filmiki na BuzzFeedzie 10 lat temu w takim portalu amerykańskim i wtedy była już prześmieszna i cieszę się, że jej talent wyewoluował w tę stronę.
Ale pomyślałam, że to ty będziesz osobą, która powie, że warto jeszcze wspomnieć, że najlepszym aktorem gościnnym w serialu komediowym okazał się Nathan Lane ze Zbrodni po sąsiedzku. Kolejna produkcja Disney Plus i kolejna nie do końca tak oglądana, jak być powinna.
To prawda, chociaż ja myślę, że ten serial traci na tym po prostu, że w Polsce Disney Plus jest dosłownie od kilku miesięcy i jeszcze nie zdążyliśmy się zapoznać, chociaż podobno Disneyowi rośnie jak szalony, nie zdążyliśmy się zapoznać z tą ofertą.
Odpływają z Netflixa ludzie do Disneya.
I myślę, że to się może utrzymać.
Ja też myślę i myślę, że to jest dobra decyzja, co więcej, bo myślę, że więcej jest teraz rzeczy, które ja jestem w stanie polecić na właśnie Disney Plus, jak Lekomania, jak Zepsuta krew, jak Zbrodnie po sąsiedzku, jak Pami Tomi i mogłabym jeszcze wymieniać, niż na Netflixie. Na Netflixa ostatnio wchodząc, patrzę i myślę, no mogę komuś powiedzieć coś, co jest tam już od dawna.
Ja ostatnio właśnie wróciłam do Dare Girls. Bardzo polecam ten serial, on jest już sprzed kilku lat, czekamy na kolejny sezon. I tak właśnie w ramach kolejnego sezonu przygotowania powtórzyłam sobie, to jest też ten serial, który szybko można nadrobić, bo te odcinki są dosłownie po 25 minut, ale Zbrodnie po sąsiedzku, bo wywołałaś ten temat. Trójca, która mówi sama za siebie, czyli Martin Short, Steve Martin i Selena Gomez. To jest trzech głównych bohaterów serialu, który jest komediowy, a jednocześnie jest kryminalny. Trójka głównych bohaterów nie za bardzo się lubi, mieszka w jednym budynku, no i w pewnym momencie okazuje się, że są wielkimi fanami tego samego kryminalnego podcastu, a że akurat pewna zbrodnia została popełniona po sąsiedzku, to postanawiają odkryć, jak rasowi podcasterzy True Crime, kto za nią stoi, no i to oczywiście prowadzi do wielu różnych sytuacji zabawnych, typu śmieszne.
To jest wielki, chciałabym powiedzieć ruch, ale w ogóle wielka część tego świata podcastowego w Stanach Zjednoczonych, właśnie takie prawdziwe podcasty True Crime, gdzie ci autorzy i autorki prowadzą własne śledztwa. W Polsce raczej te podcasty są takimi podcastami o tym, co już wiemy, o tych zbrodniach, jakimś powtarzaniem, zbieraniem informacji, to też ma w sobie wartość, żeby tutaj, ja lubię też te podcasty, ale tam to jest właściwie takie oddzielne śledztwa się tworzą.
No i mamy też pierwsze przypadki oskarżenia o plagiaty w tym polskim podcastowym świecie, gdzie podcasterzy czy tam podcasterki są oskarżane o to, że po prostu sobie usiedli i przeczytali jakąś książkę i postanowili opowiedzieć o tym, co jest w książce swoim słuchaczom i słuchaczkom. Nie fajnie.
Ale nie o tym dzisiaj.
Nie, wracamy do Emmy, wracamy do nagród. To jak już powiedziałyśmy o serialu komediowym, a wydaje mi się, że tak trochę zbyłyśmy tę kategorię serial limitowany, w którym wygrał Biały Lotos.
Biały Lotos to serial, który tutaj nam serca nie skradł, ale przyznam, że im więcej czytam recenzji, to im więcej tak słyszę o tym serialu, to mam ochotę dać mu drugą szansę.
Będziesz miała okazję dać mu drugą szansę bodajże w październiku, tak, ale na pewno jeszcze w tym roku.
Tak, tak, tak.
Bo będzie drugi sezon, który też będzie Jennifer Coolidge, więc kamień z serca.
Powiedzmy, która to aktorka. Dla tych z was, którzy nie pamiętają jej nazwiska, ale jestem w stanie zapewnić, że wiecie, o kogo chodzi. To była współlokatorka kiedyś Phoebe i Moniki z Przyjaciół. To jest osoba, która wynajmuje mieszkanie bohaterką dwóch spłukanych dziewczyn.
Wątek polski, zawsze musimy o nim wspomnieć, jak taki jest i jak zdarza się taka okazja. Jennifer Coolidge grała tam postać Sofii Kaczyński, kobiety interesu polskiego pochodzenia, która zakłada swoją własną firmę sprzątającą i w ten sposób dochodzi do swojej małej fortuny, a jednocześnie reprodukuje wszystkie najbardziej ohydne i okropne stereotypy o Polakach na Zachodzie.
Była też matką Brittany w serialu Glee. I właściwie mogłabym...
Gra też w American Pie.
Tak, oczywiście. Myślę, że tak jak Margot Martindale w BoJack Horsemanie, jak ona siebie tam
to
nazywa...
To jest niszowy żart, ale bardzo cię doceniam za niego. Najpopularniejsza aktorka epizodyczna w Stanach Zjednoczonych.
To właśnie moim zdaniem drugą jest Jennifer Coolidge. A jest niezwykle zdolną aktorką i jest też aktorką, która jest aktorką charakterystyczną. Ja to też bardzo, bardzo doceniam i w Białym Lotosie rzeczywiście tę rolę bardzo dobrze zapamiętałam i jakby widzę to, że ona jest napisana. Już mówiłaś o tym, że była napisana dla niej, bo jest idealna do tej roli.
Ja dam też drugą szansę Białemu Lotosowi, dlatego że drugi sezon dzieje się na Sycylii i bardzo mnie ciekawi, jak te włoskie klimaty będą się sprawdzały. Te Hawaje to tak za bardzo amerykańsko. Zobaczymy, jak sobie nowa ekipa, nowy pomysł i Mike White, czyli showrunner tego serialu, poradzą w tych europejskich
realiach. Ale wiesz, w tym serialu mnie męczyło, że to jest taka satyra na elity, ale taka satyra, której ktoś ogląda kogoś na Hawajach właśnie z perspektywy luksusowego hotelu po prostu gdzieś bliżej i w mniej tandetnym miejscu, tak?
Wydumana bardzo i też taka satyra licencjonowana, to znaczy tam nie było rzeczywiście jechania po bandzie, mam wrażenie. Mam wrażenie, że dużo bardziej granice przekraczył na przykład serial Severance w tym roku, albo na przykład Lekomania, która też była nominowana właśnie w tej kategorii, no ale nagrody nie zdobyła.
To jest jedna z najważniejszych kategorii. Najlepszy serial limitowany po antologia, to jest zwykle ta kategoria, w którym nie ma pudła. I w tym roku też tak nie było. Lekomania i Zepsuta krew, Pam i Tommy. 3 z 5 seriali od Disney+. I moim zdaniem to ma znaczenie, że 3 seriali w najważniejszej, takiej najbardziej prestiżowej kategorii, no bo najważniejszą jest jednak ten serial dramatyczny, ale w tej najbardziej prestiżowej, w tej, której najbardziej trzeba się wyrobić, są właśnie od Disney+. Kim jest Anna? Jeden serial od Netflixa z Shonda Landu, czyli Shonda Rhimes. No i oczywiście ten zwycięzca, czyli Biały Lotos od HBO Max. Więc ja mam takie poczucie, że w tych nagrodach Emmy, mimo że tego Disney Plus nie ma dużo, to jest we wszystkich ważnych
strategicznych miejscach. Tak, masz rację, rzeczywiście widać, że Disney goni mocno, bo jeszcze w zeszłym roku byśmy nawet nie przykładali do tych dwóch liderów, czyli do Netflixa i HBO, jakkolwiek by się nie nazywało dalej właśnie tej platformy, a ona jest coraz bardziej popularna i myślę, że my też ją będziemy coraz bardziej rozpoznawać i myślę, że też nasi słuchacze jeszcze nie za bardzo wiedzą, o jakich my serialach mówimy, kiedy właśnie mówimy o misji podstawówce.
No to może albo... zapytajmy, wiecie czy nie wiecie? Piszcie do nas.
I dlatego warto jest o nich mówić i warto jest zaglądać do Disneya, dlatego że też tam są, w polskim Disneyu przynajmniej, są produkcje Hulu, czyli innej platformy streamingowej, która w Stanach jest osobnym bytem bardziej, a tutaj mamy ją razem w pakiecie i myślę, że Disney jest bardzo łatwo szufladkowany jako ten od Gwiezdnych Wojen, albo ten od superbohaterów, albo ten od filmów animowanych dla dzieci, a tam jest również bardzo dużo jakościowej rozrywki, która nie ustępuje na przykład tym najfajniejszym filmom, najfajniejszym serialom z HBO Max.
I powiem coś w pewien sposób może kontrowersyjnego, ale przez to, że jest tam mniej tych produkcji, to łatwiej jest je wybrać. Bo często też dostajemy od Państwa, od Was sygnały, że na tym Netflixie jest tego wszystkiego tyle, że po prostu się tonie i nie znajduje niczego ciekawego. Po pierwsze, od tego jesteśmy my. Zapraszamy. Ale poza tym to sprawia, że tam naprawdę jest mało w top. Mam takie poczucie, że jednak my przeglądając tego Disneya, trochę go poznając wciąż, mamy też specjalny odcinek, który poświęciłyśmy właśnie tuż po wejściu Disney Plus do Polski. Tam rozmawiamy o kilku serialach, jak z takich pierwszych wrażeń, ale że ja tam nie trafiłam na coś, co by było jakoś dramatycznie złe. No dobrze, Kardashianki.
Tak, zaczęłaś?
No, znaczy, obejrzałam parę odcinków z czystej ciekawości, ale to był stracony
czas. Jesteś nieustraszona, niczego się nie boisz.
Oczywiście, oczywiście.
Porozmawiajmy więc jeszcze o największych przegranych, największych nieobecnych tego rozdania. Już poświęciłyśmy tutaj dużo serialowi Stranger Things, powiedziałyśmy o Better Call Saul. Też trochę jestem rozczarowana właśnie Severance i tym, jak bardzo przeszło przez bez echa.
Ja myślę też, że Sprzątaczka nie została doceniona, jak na to, co się działo wokół tego serialu i to, że ten serial jednak jest ciekawy i dużo jest tam takich treści interesujących, to też jakoś bez większych fanfarów. Tak myślę, czy coś jeszcze, ale to wiesz, to jest tak, że to byśmy musieli szukać jakichś ciekawszych seriali, jakichś większych w pewien sposób eksperymentów serialowych, a tego się nie można spodziewać po prostu po tym rozdaniu.
Jeszcze miałam jedną refleksję a propos naszej listy, którą omówiłyśmy, bo myśmy oczywiście skupiły się na tych najważniejszych kategoriach. Ich jest dużo, dużo więcej. Na przykład większość z nich w ogóle nie była uwzględniona na gali, tylko została gdzieś tam rozdana na korytarzu albo w ogóle nie. Ale myślę sobie o tych głównych kategoriach, że po raz pierwszy miałam poczucie, że znam wszystko. Albo prawie wszystko. Kiedy jeszcze 2 lata temu robiłyśmy podobne zestawienia i omówienia, kiedy 3 lata temu robiłyśmy podobne zestawienia i omówienia, to było dużo seriali, których w Polsce po prostu nie było, które były niedostępne, których nie znałyśmy, dlatego że oglądamy seriale tylko legalnie, z legalnych źródeł.
I takie tylko polecamy.
A teraz nagle się okazało, że dogoniliśmy. Mamy HBO Max, mamy Disney Plus, weszły do nas wszystkie jabłka, Amazon i tak dalej. Oczywiście nadal rozmawiałam ostatnio o tym w swojej jednej z audycji, że u nas w Polsce jest około 50 serwisów streamingowych, a w Stanach jakieś 4 czy 5 razy więcej, ale dogoniliśmy resztę świata i mamy taką samą ofertę jak właśnie inni ludzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, podobną ofertę. No i pytanie, czy to dobrze, czy to źle.
Wiesz co, to jest pytanie o to, czy się potrafi po tym poruszać, bo moim zdaniem im więcej jest tych platform, tym ważniejsze są umiejętności tego, żeby wybrać to, co rzeczywiście jest wartościowe. I myślę, że te nagrody Emmy mogą być pewnym rodzajem takim przewodnikiem, taką ściągą, co warto obejrzeć, co jest rzeczywiście ciekawe. Jeszcze, wiesz, chciałam dorzucić 2 tytuły, jeżeli chodzi o tych, którzy są niedocenieni. No ja myślałam, że jednak Yellow Jackets coś dostanie. To jest serial, który w Polsce można obejrzeć na Canal Plus Online i ja miałam nadzieję, że coś tam się jednak znajdzie.
Niespełna miesiąc temu o nim rozmawiałyśmy. Można to znaleźć na stronie Radio Tok FM.
Powiedziałaś wtedy, że to jest idealne połączenie serialu Lost i Gotowych na Wszystko i mi się to bardzo spodobało i zatrzymałam to sobie w głowie jako motyw. A drugi taki serial to jest Nasza Bandera Znaczy Śmierć. Przyznam, że to, że nie ma go nawet w nominacjach, to jest jakieś moim zdaniem przeoczenie.
Ale liczę na to, że w następnym roku się załapie. O ile dobrze liczę, te sloty też nie jest takie proste. To nie są nagrody, które są liczone od stycznia do grudnia, tylko troszeczkę inaczej.
Co obejrzycie? Co macie zamiar obejrzeć? Co trafiło na waszą listę do obejrzenia po rozdaniu nagród Emmy i po naszym dzisiejszym podcaście? Piszcie do nas na profilu na Facebooku i na Instagramie. Szkoda czasu, nazwę seriale.
A jak ktoś lubi Białego Lotosa, to mi może opowiedzieć dlaczego, bo ja cały czas tego nie rozumiem.
Seriale@opodok.fm, tam można wysłać do Anki takiego maila. A my już bardzo dziękujemy.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.